Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam na nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj chcemy Państwu zaproponować temat Stolica Apostolska, powstanie styczniowe. Nasi goście, pan profesor Ryszard Bender, profesor zwyczajny, kłaniam się.
Boże.
I drugim naszym gościem jest pan profesor Janusz Odziemkowski. Kłaniam się nisko, panie profesorze.
Cześć Boże.
Również profesor zwyczajny. Panowie, dzisiaj myślimy o tym już z pewnej perspektywy. Przeżywamy 150. rocznicę powstania styczniowego. I pytanie, jak na ówczesny ten zryw niepodległościowy patrzył Ojciec Święty, jak był postrzegany przez Watykan?
Drodzy widzowie, słuchacze, ojcze Grzegorzu, to jest bardzo ważny moment, tak samo jak 150. rocznica powstania styczniowego, która u nas jest obchodzona troszkę bardziej siermiężnie niż 100. rocznica. Nie wiem, czy...
Czyli 50 lat temu Polacy... Tak,
potrafili, mimo że sytuacja była o wiele trudniejsza, ale potrafiliśmy z siebie wydobyć te możliwości i prawie w każdej miejscowości, gdzie te bitwy i potyczki miały miejsce, a było ich mnóstwo, nie mówiąc o miastach uniwersyteckich, odbywały się sympozja, odbywały się uroczystości, które tutaj jakoś są niemalże kroplomierzem dzisiaj przekazywane narodowi. I wielka tutaj właśnie jest zasługa Radia Maryja, w Telewizji Trwam, że w te 150. rocznicę powstania chcę powiedzieć o tym, jak Stolica Apostolska, a właściwie chodzi pontyfikat ówczesnego papieża Piusa.
Wtedy był papież Pius IX.
Pius IX, tak. Jak ona była przejęta tragizmem narodu w czasie tego powstania, gnębionego przez zaborców, powiem nawet szerzej, bo chociaż walki dokonywały się na obszarze w podległym Rosji, ale przecież również utrudnień dokonywano wiele tym Polakom, którzy i z Wielkopolski, zaboru pruskiego przychodzili i z Galicji, chociaż
w publikacjach postrzega się ta relacja i pytanie o to, co robi Rosja, tak? I co pod zaborem rosyjskim.
Ale chociażby, mówię, trzeba jednak stwierdzić, jeśli idzie o Austrię, to w tamtym czasie Galicja, która przecież była po zaborach częścią monarchii austriackiej, tam powstańcy początkowo mogli nawet dokonywać zaopatrzenia, mogli dokonywać przemarszów dla swoich szeregów, przemanewrowania. Oczywiście później nastąpiła blokada i wszystkie trzy państwa tylko czekały na moment, kiedy nastąpi skon tego powstania. Natomiast Stolica Apostolska, Ojciec Święty Pius IX, otrzymała rękę na pulsie i im nawet było trudniej z powstaniem, tym mocniej podkreślano, Ojciec Święty podkreślał jego wagę, jego potrzebę dla narodu polskiego, skoro zaborca nie pozwala na pełny rozwój narodowy, religijny, na przejawianie tożsamości. Pius IX z tego względu był nazywany przez Polaków defensor Polonie. Do Matki Boskiej niemalże przyrównywano pomocy. Polacy widzieli w Matce Boskiej zawsze swoją opiekę. I Piusa IX powszechnie nazywano defensor Polonie, obrońca Polski. I nazywali go tak Polacy zarówno wyznania rzymskokatolickiego, w tym jeśli idzie o ryt łaciński, ale również i tak zwani grekokatolicy, unici, którzy wiele cierpieli, zwłaszcza, że władze rosyjskie szczególnie ich gnębiły za to, że nie są związani z cerkwią, ale również Polacy wyznania mojżeszowego, bo tak siebie wtedy określali. I tym był szczególnie ujęty to, co dzisiaj się nazywa ekumenizmem, w sensie różnego dywagowania. To wtedy to Ojciec Święty wprost stwierdzał, że cieszy się, że wspólnie o Polskę modlą się również zwłaszcza w okresie przedpowstaniowym, w czasie manifestacji patriotyczno-religijnych, że modlą się również ludzie Izraela, prawda? Tak to określał.
Panie profesorze, czy panowie, no pewnie też były różne spojrzenia, tak?
Tak.
Gdy ten czyn niepodległościowy, można powiedzieć, rozwijał się, to pewnie też informacje docierały do Stolicy Świętej, do papieża Piusa IX. Dlaczego tak mówię? Ponieważ w 1961 roku, czyli tak, na dwa lata przed tym czynem zbrojnym, mówił tak, że Polacy szukają przede wszystkim Polski, a nie Królestwa Bożego i dlatego tej Polski nie mają. Więc i takie, można powiedzieć, gdzieś słowa pojawiły się, gdzie już, gdy prawie że rozpoczynał się ten zryw, to zachęcał wszystkich do modlitwy za Polskę, by ona tą niepodległość wywalczyła.
Ojciec to wspomina, bo to był okres wcześniejszy, zanim ta rewolucja moralna, przecież on był tym ujęty, tym określeniem rewolucja moralna, nie rewolucja krwawa, rewolucja moralna. Polacy dają przykład światu, przykład Europie, innym krajom, w których nagle pojawiały się różne ruchy rewolucyjne związane z Garibaldim, z Mazzinim i z innymi. I dlatego no, był tym wręcz ujęty. Gdy do niego doszła wiadomość, że w katedrze lubelskiej biskup Wincenty a Paulo Pieńkowski odprawia mszę, a przybywa Kachał, nie wiedziano żydowski, prawda? Nie wiedziano, co zrobić, jak to proceduralnie postawić, czy w stallach mają zasiąść, czy gdzie indziej. Znaleziono wyjście w krużganku, zrobiono podium. Tam cała ta gmina żydowska była, przebyła całą mszę, wyjątkowo długą i to było czymś zaskakującym. Co prawda nie wiedział o tym, bo ja niedawno źródła dopiero znalazłem, że w tak zwanym, w tym w Janowie, ale ordynackim, wówczas nazywanym dzisiaj lubelskim, gmina, nie wiedząc co zrobić, gdy postawiono te 5 strumen symbolicznych w kościele, wydelegowała swoje osoby, żeby jak to dzisiaj się mówi, wartę pełniły przy tych trumnach i przybyło kilku przedstawicieli i tę wartę pełniło, a obok zbierano pieniądze na potrzeby narodowe, prawda? Myślę, że te pieniądze spłynęły od nich, ale to już tylko moja hipoteza. Wspólnie modlono się niepodległość Polski, a już zupełnym było tym dla Ojca Świętego, gdy dowiedział się jakimś uradowaniem z tego względu, że zginął, ale że polskiego zakonnika wspomógł właśnie chłopiec żydowski Michał Landy, mianowicie gdy 8 kwietnia 1861 roku nastąpiła manifestacja patriotyczno-religijna w Warszawie, gdy nastąpiła masakra, że nawet do dzisiaj trudno ustalić dokładnie, ile set ludzi było pokrzywdzonych, poranionych, zabitych. W tym czasie Bernandy, bodajże, prawda, zakonnik, prowadził z krzyżem tę procesję. Został pobity szablą, postrzelany nawet podobno, upuścił krzyż i wówczas ten Michał Landy podniósł ten krzyż, szedł z tym krzyżem i tak samo zginął, będąc zabitym i przedtem nawet tym pałaszem ciętym i kulami zamordowany. Uradowała ojca właśnie świętego ta wiadomość, że w rewanżu niejako drugocenny krzyż wnieśli Polacy wyznania mojżeszowego do jednej ze świątyń warszawskich. Także to musiało to, bo to było coś tak nadzwyczajnego i tak zaskakującego i tak no, proroczego na przyszłość, że Ojciec Święty mówił i był tym uradowany. Tak samo, gdy powstanie wybuchło.
Bo tutaj też się wydaje, że to nie tylko sprawa prawda, narodowa, to, że chcemy wolnej ojczyzny, ale Ojciec Święty też z czasem zaczął zauważać to, że to jest też zagrożenie dla Kościoła, tak? Dla bytu Kościoła
w
Polsce. Tak?
Tak, od samego początku ojcze widział i dlatego wiedział, że no, Polacy zawsze wierni Polonia Semper Fidelis, prawda? I tu to się potwierdzało. To się potwierdzało, ale chodzi o jego reakcję. Gdy wybuchło już powstanie, na przykład doszło do prawie zniszczenia Miechowa w bitwie spalenia 17 lutego 1863 roku. I Pius IX przez hrabiego Leona Żywuskiego przekazuje mieszkańcom miasta 3000 franków, prawda? Od razu nawet z taką pomocą materialną bierze. Poza tym trzeba wiedzieć, zgadza się na stałe kontakty dyplomatyczne czy paradyplomatyczne. Przedstawiciele władz powstańczych Konstanty Czartoryski, Ludwik Picielski, Ludwik Orpiszewski byli w kontaktach. Stale rezydował w Rzymie Władysław Kulczycki, a później Gabriel Łuniewski. To była nieoficjalna dyplomatyczne przedstawicielstwo nieoficjalne. Istniała agencja rzymska, która miała kontakt. Także to było już, że tak powiem, całą osobą, swoją osobowością papież to już reagował.
Wrzesień 63 to zarządzone modlitwy.
Tak, ale tak, to jeszcze zanim do tego dojdziemy, to trzeba powiedzieć, że 18 sierpnia 63 roku Ojciec Święty powiedział: Rosja ma jedno tylko politykę, kłamstwo i ubudy. I dodał papież: przy każdej mszy modlę się za Polskę. Modlę się i do świętego Stanisława Kostki i do błogosławionego Andrzeja Boboli, który jest waszym szczególnym opiekunem. Ale modlitwy nie wystarczą. Wam trzeba dział i broni. Cóż więcej mógł wtedy duchowny, ale duch tej rangi powiedzieć.
Aczkolwiek tutaj Ojciec Święty, tak, czy Watykan miał problem, bo istniała taka zasada legitymizmu. Jak ją rozumieć, panie profesorze? No. I no właśnie ta sytuacja, w której no, Ojciec Święty też widzi to, co się dzieje w Polsce, pewnie wielu też donosi, jak sprawa naprawdę wygląda.
No jak ojciec wspomniał o rocznicy powstania styczniowego i to pan profesor to pięknie rozwijał, to przypomniała mi się inna rocznica 10 lat temu. Też rocznica powstania i zostałem poproszony właśnie też o opowiedzenie, co Pius IX zrobił dla Polski. Mówiłem przed panią redaktor, która to wszystkiego tego wysłuchała i potem powiedziała tak, no tak, ale panie profesorze, w zasadzie to Ojciec Święty nie poparł powstania, nie powiedział Polacy idźcie walczyć. No więc dlaczego go nazywamy polskim papieżem? I to mi się teraz tak nasunęło na myśl, kiedy tu słuchałem tego, co pan profesor mówił. Problem polega na tym, że my dzisiaj nie tylko ci, którzy historię studiują z przyjemności, tak, zainteresowania, ale również i część historyków zawodowych ma tendencję na spoglądanie na wiek XIX z punktu widzenia naszego wieku XXI, naszych wyobrażeń, naszej wrażliwości i tego miejsca Stolicy Apostolskiej, którą ma teraz. Wtedy było zupełnie inaczej. Inny był świat, inne społeczeństwo, inne środki łączności. Tutaj mówiliśmy przed chwilą o tym, że Ojciec Święty reagował szybko na to, co się działo w Polsce. Ale przypomnijmy, nie było wtedy radia, nie było telewizji. Informacje docierały całymi tygodniami i były zniekształcane. O co chodziło? Właśnie zasada legitymizmu i jeszcze coś więcej. Zasada legitymizmu została zaakceptowana na Kongresie Wiedeńskim i na tej zasadzie oparto urządzenie Europy. Europa Wiedeńska była rządzona zasadą legitymizmu. To znaczyło, tak najprościej rzecz ujmując, to, co ma monarcha, tego nie wolno mu odebrać, bo to jest jego. Człowiek, który się buntuje przeciwko monarsze, popełnia zbrodnię. A zatem każdy bunt praktycznie przy tej zasadzie był wykluczony, no bo było to sprzeniewierzenie się obowiązującej zasadzie. A zatem to jest jedna rzecz. Ta zasada panowała. Ojciec Święty nie mógł powiedzieć, no łammy tę zasadę. Przecież on stał na straży zasad.
Bo zawsze pytanie, w imię czego, tak? Miałbyśmy ją
nawet
złamać.
Więcej. Druga kwestia. Nie tak odległa była wielka rewolucja francuska. My na nią dzisiaj troszkę inaczej spoglądamy. Jest perspektywa 200 lat. Wtedy była to perspektywa lat kilkudziesięciu, a jeszcze żyli ludzie, którzy ją pamiętali. Rewolucja wielka francuska to nie tylko te zdobycze człowieka, ale również i zbrodnie. Również terror jakobiński. Również bardzo trudny okres dla papiestwa. A potem sam Pius IX miał rok 48 w pamięci, rewolucję we Włoszech, ucieczkę z Rzymu, konieczność pomocy obcej, żeby mógł tam wrócić w ogóle. Był wyczulony na sprawy rewolucji, zresztą nie tylko on jeden. W związku z tym, o co chodziło? Zaborcy, przede wszystkim dyplomacja rosyjska, bardzo starali się przekonać Ojca Świętego, że polskie powstanie to jest rewolucja. W związku z tym absolutnie Kościół nie może tego popierać, bo to jest zbrodnia. No i łamanie zasady legitymizmu. To, że już sam fakt, że Ojciec Święty dawał chętne ucho temu, co mówili zmartwychwstańcy o Polsce, którzy wskazywali, oni nie byli zwolennikami wybuchu powstania, oni też uważali, że to i przedwczesne, i będą ogromne ofiary. Zresztą znamy list, prawda, ojca Kajsiewicza do kapłanów grzesznie spiskujących, który tak wiele wywołał zamieszania w Polsce. Otóż
nie zyskał uznania, prawda? No, robiło swoje.
Tak, oczywiście, robiło swoje i przyłączało się do powstania. Ale Ojciec Święty z jednej strony miał dyplomatów rosyjskich, którzy mu ciągle mówili, to jest rewolucja. Trzeba jasnego stanowiska Watykanu potępiającego tę rewolucję. Podobnie jak to zrobił Grzegorz XVI, poprzednik Piusa IX, podczas powstania listopadowego. Nie do końca to prawda, bo nie potępił powstania. Ale miał negatywny generalnie do niego stosunek.
Ksiądz Rzeczyński wyjaśnił w tej swojej książce.
Oczywiście, no ale tutaj nie możemy się tego dotykać w tym naszej krótkiej rozmowie. A z drugiej strony miał Polaków, kapłanów, którzy mu tłumaczyli, Ojcze Święty, w Polsce sprawa narodowa jest tak związana ze sprawą Kościoła, że nie da się jej rozdzielić. Pamiętajmy, to był Włoch, człowiek, który nigdy w Polsce nie był. To wszystko, co się działo w Polsce, znał tylko z relacji Polaków bądź też dyplomatów zaborczych, którzy mieli do tego cały ogromny aparat propagandowy. A mimo to potrafił to zrozumieć.
Czyli
i widać wyraźnie ewolucję Ojca Świętego.
Ze strony Ojca Świętego nie było żadnego negatywnego odniesienia się, gdy nawet duchowni tak uczestniczyli.
Znaczy początkowo, w roku 61, był tym mocno zaniepokojony. I to, co ojciec mówił, dlaczego Polacy nie modlicie się?
Znaczy, może zabiegajcie o Królestwo Niebieskie, tak?
Może to jest kara za grzechy, że teraz Polski nie ma, bo i takie były głosy. Ale w miarę jak czas płynął, coraz bardziej się do tego przekonywał, że w Polsce rola Kościoła, rola kapłana jest inna, zwłaszcza w tej specyficznej sytuacji zaboru rosyjskiego. I potem mamy takie wystąpienia, o których mówił profesor Bender. Tak. To na tym wyrosło przecież.
I tutaj to ważne, co pan profesor Odziemkowski mówi i co ojciec Grzegorz próbuje wydobyć, że rzeczywiście nie znamy potępienia powstańców, a były przecież wiadomości o tym, jak księża są włączeni. Chociażby głośna sprawa księdza Stanisława Brzuski i Adama Słotwińskiego, Wincenta, całej plejady innych. To wszystko Ojciec Święty wiedział i utrzymywał w zrozumieniu, jak to mówi, w sercu, żeby no, jakoś jeszcze bardziej pogłębić zrozumienie tej sprawy. Powstańcy nie byli, i to jest bardzo ważne, w żadnym razie postponowani I mało tego, będzie ich bronił przez syłaniem do zimnych krajów, jak powie. To, co ojciec Grzegorz powiedział na początku właśnie 10 września. To już wcześniej, 31 sierpnia, ojciec święty Pius IX powiedział, że będzie, że należy wznosić, będą wznoszone modły za nieszczęśliwą Polskę, które widzi z boleścią wydane w tej chwili na łup mordów i krwi przelewu. Naród polski, który był zawsze katolickim i tworzył niejako przedmurze naprzeciw napędom błędu, zasługuje na wszechmiar, by się za nim modlić. I zaprosił na procesję 10 września 1863, gdzie Pius IX przybył i wówczas mówił o represjach rosyjskich dotyczących Polski i wygłosił okolicznościowo specjalną homilię i jak relacjonują świadkowie, papież powstawszy z tronu, z ręką zniesioną do góry, z twarzą pełną wzruszenia, powiedział: słuchajcie, nie chcę tego, bym musiał zawołać kiedyś w obliczu wiekuistego le mihi quia taqui, biada mi, który milczałem, nie chcę milczeć. Poczuwam się do obowiązku potępić tego potężnego panującego, którego imienia nie wymieniam w chwili obecnej, tylko dlatego, by wyrzec je w innym przemówieniu, a którego niezmierzone imperium rozciąga się aż po biegun północny. Ten władca, który fałszywie mianuje się katolikiem wschodu, a jest tylko schizmatykiem, wyrzuconym z łona prawdziwego kościoła, tak dalece papież mówił, ten władca prześladuje i morduje swych poddanych katolików, których pchnął sam do powstania. Przez swe dzikie okrucieństwa. Pod pozorem tłumienia powstania tępi katolicyzm. Wskazuje na wygnanie rzeszy ludności do krain lodowatych, gdzie pozbawia się ich wszelkiej pomocy religijnej, a na ich miejsce nasyła schizmatyckich awanturników. Odrywa kapłanów od owiec, wysyła ich na wygnanie lub wskazuje na ciężkie roboty i inne hańbiące kary. Namiestnik kryzysowy to właśnie wypowiada. I dalej. I nikt nie ma prawa nam zarzucić, iż powstając przeciw zamachom, podsycamy płomień rewolucji europejskiej. Tu chodziło o to, co powiedział właśnie pan profesor Dziwkowski. Umiemy, papież mówił o sobie, bowiem odróżnić rewolucję socjalistyczną od walki o słuszne prawa narodu do niepodległości i wolności swej wiary.
A wcześniej mamy jeszcze listy Ojca Świętego do cara Aleksandra II, do Napoleona III z błaganiem o pomoc dla Polski i wreszcie do Londynu, do rządu brytyjskiego z prośbą o interwencję w sprawie polską. A jak jeszcze się bardziej cofniemy do tyłu, do czasów manifestacji patriotycznych. Był taki moment, kiedy niektórzy biskupi polscy oczekiwali tego, a wśród kardynałów w Rzymie było to oczekiwanie dosyć powszechne, że Ojciec Święty potępi śpiewanie pieśni patriotycznych w kościołach. I na to naciskała dyplomacja rosyjska. Ojciec Święty nigdy tego nie zrobił. Uniknął tego. Czyli już wtedy, w roku 61 i 2, widzimy tą ewolucję Piusa IX, on zaczyna rozumieć te sprawy polskie tak dla niego odległe i tak dziwne. Ciągle pamiętajmy, był Włochem i zupełnie inaczej myślał o różnych rzeczach. Wreszcie jeszcze jedna rzecz, myśmy o tym nie powiedzieli. Papież miał swoje własne kłopoty we Włoszech. To jest Risorgimento włoskie, ta rewolucja, która miała doprowadzić do zjednoczenia Włoch, a jednocześnie rewolucja, zjednoczenie Włoch oznaczało, mogło oznaczać i wszyscy tak mówili. Koniec państwa watykańskiego.
Czyli co mamy,
państwa kościelnego, przepraszam.
Że papież też szuka dla siebie sprzymierzeńców, tak?
Tak, dokładnie. I tutaj Europa... Tak, i jeszcze jedno. Europa w tym czasie zaczyna wchodzić w okres wielkich przeobrażeń politycznych, które w efekcie za 20 lat, 25, doprowadzą do wykrystalizowania się dwóch przeciwległych bloków, które doprowadzą do wojny światowej. Ale wtedy to się zaczyna. Wtedy zaczyna się łamać tak naprawdę ten związek zaborców. Francja zbliża się do Austrii i Austria do Francji. Prusy do Rosji. Sprawa polska, chociaż Polski nie ma, ale sprawa polska jest zwolennikiem tej Europy, która istnieje, Europy wiedeńskiej. Powstanie państwa polskiego, każdy ruch w sprawie polskiej, to może doprowadzić do ogromnych perturbacji w Europie. Papież, spoglądając na to wszystko, spogląda nie tylko jako on, kapłan, człowiek, nie tylko nawet jako Ojciec Święty, który cały Kościół musi o cały Kościół dbać, również polski, ale nie tylko, również Kościół katolicki w Rosji, poza Polską, ale również jako głowa państwa kościelnego, które jest zagrożone i które szuka sojuszników. Jeżeli w tym wszystkim, bo gdybyśmy to tak zaczęli za czynniki pierwsze rozbierać, to byśmy tutaj wiele wskazali takich elementów, Polaków, które działają na Piusa IX.
Polaków miał, no ale Polski nie.
Nie, Polski tak, nie ale ma, jeżeli prawda? W takiej sytuacji, w tak wielkiego zamieszania i tak sprzecznych interesów, Ojciec Święty potrafił, tak jak tu mówimy, wspierać sprawę polską, to znaczy, że zrobił bardzo wiele i nie można się zgodzić taką tezą, że skoro nie powiedział iście walczyć, to on nie był tak naprawdę polskim papieżem. Był bardzo. Żaden papież wieku XIX, aż po Benedykta XV, ale to już jest wiek XX, nie powiedział w sprawie polskiej tak mocno i tak wiele jak Pius IX. Dlatego go nazywano papieżem polskim. Z przekąsem niektórzy to mówili. Również to, co robił Pius IX po powstaniu, a pewnie o tym zaraz powiemy, też pokazuje na jego sympatię czysto ludzką. Poza tym, że był zwierzchnikiem kościoła, również polskiego, przecież czystą ludzką sympatię dla Polaków i ich problemów.
A nie powinien się obawiać, bo pewnie też miał doradców różnego typu. To właśnie ta sytuacja, chociażby tych trzech zaborców. Mamy Prusy, mamy Austrię i mamy Rosję. I teraz no...
I mamy kardynałów, którzy są, no wtedy dosyć powszechnie mówiono, takim ciałem bardzo konserwatywnym, zachowawczym, zapatrzonym bardziej w przeszłość niż w przyszłość. I tu były naciski na Ojca Świętego, z jego najbliższego otoczenia, żeby potępiał powstanie, bądź zakazał uczestniczenia kapłanom wyraźnie w ruchu niepodległości.
Panie profesorze, tutaj właśnie jest powiedziane, że w czasie tej wrześniowej spotkania modlitw papież, byli kardynałowie i że kardynałowie byli tym zaszokowani niejako, gdy papież w pewnym momencie nawet przerażeni i nawet w pewnym momencie użył względne słowa cara, względem cara słowa, bo od niego przecież w wystąpieniu chodziło, słowo to powiedział do niego stolto, bezrozumny, głupi, prawda, że on może w taki sposób postępować, kapłanów zsyłać do tych zimnych, prawda, lodowatych krajów. Nastąpiła konsternacja dyplomatyczna ogromna w rosyjski chargé d'affaires Felix Meindorf protestował przeciwko słowom użytym przez papieża w tej sprawie. Kanclerz rosyjski Aleksander Gorczakow widział w wystąpieniu Piusa IX cios bolesny zadany Rosji, a zarazem zachętę dla polskich powstańców. Żądano, żeby w oficjalnym protokole usunięto to. Nie pozostało to dzisiaj w dokumentach, historycy mogą spotkać. Wkrótce Petersburg zerwał stosunki dyplomatyczne ze stolicą apostolską, ale tutaj chodzi tak samo teraz o nas. Czy my w Polsce umieliśmy to docenić? Umieliśmy
docenić. I jak można powiedzieć, wygląda rola, czy to rozumienie, tak? Chociażby u szefów, u dowódców powstania.
Tak jest, u dowódców powstania.
Czy Mirosławski, Langiewicz, czy
Traugut. Tak, no, szczególnie zwrócił uwagę, skoro nie ma tutaj za tyle możliwości i czasu, Romualda Traugutta, tego, który był zwornikiem końcowych dziejów powstania, którego jest nawet modlitwa za zezwoleniem kurii metropolitalnej warszawskiej z 1974 roku. Powiem wyraźnie, to ksiądz Stanisław Infuat Mystkowski z parafii świętego Jakuba wówczas ułożył ją, uzyskał akceptację księdza prymasa, żeby kuria, modlitwa o beatyfikację Romualda Traugutta. Rzeczywiście to był człowiek wiary, także przeogromnej, nawet idącej w skrajność. Jak Dubiecki, jego przyjaciel, opisuje, gdy przychodził do niego podpisanie dokumentów, to musiał czekać długo, bo im ważniejszy dokument, ten dłużej przemodlał, zanim złożył swój podpis.
I jak panie profesorze, już mówię, było z tą świadomością,
już tak, Romuald Traugutt
narodowy i tak, katolicki, właśnie, bo dzisiaj właśnie, jakby politykom trochę tego brakuje.
Brakuje, no i nie ma, nie rozumieją
rozdziału chcą, tak.
Nie ma specyfika, jest tak, są kraje przecież były i protestanckie, prawda, i bardzo niemieckie, powiedzmy, czy innej nacji, katolicy i tak samo my Polacy katolicy. To jesteśmy od tysiąclecia tacy i nie trzeba naszej tożsamości rozrywać. Romuald Traugut w odezwie do rządu narodowego, do duchowieństwa polskiego podkreślał zasługę papieża w wspieraniu niepodległości. Kiedy wrogowie nasi oparli zaborcze swe panowanie na zaprzaniu wszelkich uczuć szlachetnych, na ruinie moralności publicznej i prywatnej, na pogardzie do religii, zacne duchowieństwo polskie, zbrojne w święto tarczo religijnych zasad, stawiając tamę na pyłowi zbrodni, przekazało dzisiejszemu pokoleniu naszemu drogą spuściznę starożytnych snód, niezłomne przywiązanie do religii, do Ojca Świętego, do papieża. Spod jego pióra wyjdzie jeszcze Traugutta podziękowanie szczególne złożone Ojcu Świętemu właśnie za wspieranie Polski i jednocześnie prośba. Tutaj Traugut był zobowiązany poprzez, właśnie jak ojciec powiedział, dowódców, którzy uważali, że w tym czasie trzeba, tu jesteśmy, przed chwilą była wielka uroczystość jubileuszowa w Drohiczynie poświęcona arcypasterzowi, księdzu biskupowi Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi. Który
panowie chcieliby być na tej uroczystości, a myśmy zatrzymali właśnie, w Toruniu.
Właśnie ta konieczność tutaj bycia i powiedzenia, ale tutaj dodajmy, że właśnie z terenu Podlasia wypływały wnioski, które Traugut przekazywał, sam uważając, że to trzeba zrobić, o kanonizację błogosławnego Józefata Kuncewicza, kapłana unickiego, arcybiskupa w Połockiego, którego
i to też zwracał się do papieża Piusa IX.
Tak, do Piusa IX. I Pius IX wtedy powiedział, będzie kanonizacja, musicie poczekać. Teraz wam trzeba armat, mówi, i broni potrzeba. Kanonizacją możecie poczekać.
Macie błogosławionego. Tak.
Tak, macie błogosławionego, ale kanonizacja będzie. I dotrzymał słowa w 1867 roku. Jeszcze powstania nie było koniec. Jeden z moich doktorów, uczniów, dziś już profesor Niebelski, napisał, że jeszcze w 872 roku chodzili powstańcy, powiedzmy, pojedynczo lub grupami, prawda? Jeszcze w 72. A on w 67. Pewno wiedział, że ci partyzanci się jeszcze tutaj się pojawiają. Już spełnił tę prośbę błagalną i Traugutta, i dowódców, i kanonizował świętego Józefa Kuncewicza, którego w Rzymie, jak będziecie, drodzy słuchacze, możecie, ciało od 1949 roku jest tam. Zresztą ciało było też tutaj na Podlasiu, w Białej Podlaskiej. Białe i stamtąd dopiero powędrowało do Wiednia, przez Wiedeń do Rzymu. To jest tutaj ta rola ważna Podlasia, unitów, którzy zawsze byli semper fidelis, tak jak semper fidelis był względem Polski i kapłanów polskich, także unitów, papież Pius IX.
No tak, a jak jesteśmy już przy czasach nocy popowstaniowej, to otwiera ją być może takie powiedzenie jednego ze współpracowników Adama Czartoryskiego, który napisał: utonęło wsparcie Ojca Świętego dla sprawy Polski. Taki rozgoryczony trochę. A to nieprawda, bo mamy rok 65, to jest zaledwie niecały rok po upadku powstania. Co robi Pius IX? Robi coś, czego dzisiaj mamy jeszcze pamiątkę. To istnieje. Zakłada Kolegium Polski. Tylko na czym rzecz polegała? Bo różne były kolegia, prawda? Różne nacje miały swoje kolegia. Zazwyczaj był taki, że powstawało kolegium i państwo, którego kapłani przyjeżdżali na nauki do Rzymu, tę kolegium utrzymywało. W związku z tym, jak powstało, Ojciec Święty powiedział, to ja założę kolegium polskie, żeby Polacy mieli tutaj miejsce do nauki, kapłani polscy.
Też istotnie, drodzy.
Tak, tak. No to oczywiście cóż się dzieje? Wszyscy zaborcy wyciągają dłoń. My będziemy płacić. My będziemy to płacić, ale oczywiście i kontrolować. Oczywiście dyplomacja rosyjska pierwsza.
Kto płaci, ten rządzi.
Ci paga komanda, mówią Włosi, prawda? Kto płaci, ten wymaga, ten rządzi. Car był gotów dać pieniądze. Król pruski również. Cesarz austriacki też. A Ojciec Święty powiedział nie. Ponieważ nie ma Polski, ja będę utrzymywał kolegium ze swoich środków. Nikt z was nie dostanie tego przywileju. No był to policzek dla wszystkich trzech zaborców tuż po upadku powstania, przynajmniej tym formalnym, bo jak słyszymy, jeszcze w 72
roku. Można powiedzieć, że widzimy tutaj kolejne wsparcie, tak?
Tak, no to było ogromne wsparcie, bo proszę sobie wyobrazić, to było jedyne miejsce, gdzie mógł przyjechać kapłan polski, a potem i młodzież polska przecież przyjeżdżała i mogli bez dozoru zaborczego, bez tego argusowego oka różnych opiekunów uczyć się, wiedzę pogłębiać. Do dzisiaj to istnieje przecież. Jak mówimy o Józefacie Kuncewiczu. Tam była piękny symbol, był postawy Ojca Świętego. Był zwyczaj, że jak się odbywało, prawda, nabożeństwo, na zakończenie wręczano Ojcu Świętemu świecę woskową. Kiedy wręczono Piusowi IX, on oddał tę świecę i powiedział tak: nie, zanieście ją do Kolegium Polskiego. Niech tam ją tak długo trzymają, aż kiedyś do wolnej Warszawy zabiorą. I co się dzieje? Jest rok 1919. W Warszawie, w pięknym kondukcie, takim, no, złe słowo, w pochodzie, w otoczeniu wojska, w otoczeniu przedstawicieli państwa, świeca przybywa Piusa IX na katedrę warszawską. I potem przez cały okres międzywojenny na pamiątkę powstania raz w roku ją zapalano. Na krótko. Niestety spłonęła w czasie powstania warszawskiego. To była ta ostatnia pamiątka po Piusie IX, symbolizująca jego wsparcie dla sprawy polskiej.
Bardzo dziękuję. Ja może zaproszę naszych widzów i słuchaczy. Drodzy Państwo, dzisiaj ważny temat. Przeżywając 150. rocznicę powstania styczniowego. Dzisiaj o tej relacji stolicy apostolskiej, w szczególności, jak słyszymy, papieża Piusa IX, do tego, co działo się w Polsce, która podjęła ten zryw narodowy, wolnościowy. Telefony do naszego studia 56 657 0011, drugi telefon 56 657 0012, telefony dla widzów, dla słuchaczy z zagranicy 56 657 0013 i drugi numer 657 0014. Dzisiaj nasi goście to profesor Ryszard Bender i profesor Janusz Odziemkowski. Panowie, ale był jeszcze dokument, zanim oddamy głos słuchaczom, widzom. Ważny dokument, papież wydał encyklikę Ubi Urbiano, to był 30 lipca 64 rok, skierowany do biskupów w Królestwie i w Cesarstwie Rosyjskim. Tutaj duchowieństwo polskie wdzięczne było papieżowi za tę encyklikę, gdyż była ona aktem uznania dla represjonowanych księży i pociechą dla prześladowanego społeczeństwa polskiego. Może coś więcej o dokumencie i o tym, jak został odebrany, tak, nie tylko przez Polaków.
To już był skon powstania, prawda? Niebawem miał zawisłość na szubienicy Romuald Traugut w Cytadeli Warszawskiej. Dziś istnieje ciągłe przekonanie, że powinno dojść i dojdzie z czasem, powinniśmy w to wierzyć, do jego beatyfikacji, bo to była osoba ogromnej wiary i który dosłownie uważał za szczęście losu, że Pius IX, Ojciec Święty, tak troszczył się o Polskę, słał mu w imieniu rządu narodowego, a przecież on był rządem narodowym. To tylko było dla Rosjan, bo oni uważali, że jest pięciogłowy rząd, prawda? Dlatego pięciu do stracenia, bo gdy on przybył, to on przejął całkowitą władzę i on w imieniu rządu całego przekazywał, ja tu bym cytował, ale czasu nie ma, te wyrazy hołdu, wdzięczności dla Ojca Świętego. Świętego, dla Ojca Świętego, błogosławionego dziś Piusa IX. Także tutaj siedzi encyklikę, to z tego, co można powiedzieć, tutaj by wypadało, żeby mogli powiedzieć księża, którzy zajmują się również i teologią, ale i tu namawiam kolegów, profesorów od teologii, żeby również spojrzeli i od strony historycznej, jak to się miało. Papież podnosi utrzymanie wiary mimo tych ogromnych prześladowań. Duchowieństwo polskie ceni za heroiczność. Mimo prześladowań, mimo zsyłki. No tak, mimo pozbawiania, jak mi się wydaje, w tamtej swojej mowie powiedział, stolto car, prawda? On nie wie, że on nie odbierze kapłaństwa, prawda? Ani biskupowi, ani księdzu, bo kapłaństwo jest trwałe. No, tak próbował robić. Przecież każdego kapłana, który poszedł do powstania, gdy go schwycono, no to prawem kaduka, prawda, bo nie prawem kościelnym, próbowano pozbawiać ludzie boleli nad tym. Też nie zdają sobie sprawy, że to jest jego cara, czy jego przedstawicieli wtedy, prawda, wojskowych jest uzurpacja wręcz prawa kanonicznego. Dlatego też papież podnosił tę odwagę kapłanów polskich przyjmowania tych ciosów, które nawet uderzały przecież i ich to wtedy, gdy ich świecko władza suspendowała, prawda, to ich to bolało.
Tak, ale proszę, wyjdę w słowo, mamy pierwszego widza czy słuchacza. Bardzo prosimy.
Halo.
Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Można. Szczęść Boże. Pokój dobro. Adam z Kalisza. Witam ojca prowadzącego i panu profesorów.
Dziękujemy.
I mam takie pytanie. Kilka lat temu kupiłem Historię Polski. To jest wydawnictwo historyków z Poznania. I tam w tomie trzecim, na stronie 246, ja ten tekst przeczytam. Stosunek stolicy apostolskiej do powstania był ambiwalentny. Papież Piusz IX, początkowo przychylny poprzez Wiedeń, prosił o interwencję w Rosji. W liście do cara wyrażał sprzeciw wobec represji, którym poddano księży. Gdy jednak jesienią 1863 roku powstanie zaczęło się chylić ku upadkowi, papież zganił bunt, a księży wezwał do posłuchu wobec władzy. Ja chciałem dostać odpowiedź na to pytanie. To jest Historia Polski, tom trzeci, 10-tomowa Historia Polski, wydawnictwo poznańskie, wydany 1999 rok, na stronie 246 jest taki tekst, który mnie trochę przeraził. Dlatego chciałem odpowiedź na to moje pytanie.
Dziękuję bardzo.
Pokój dobro.
Panie Adamie, szczęść Boże.
Już odpowiadam. Oczywiście to jest zupełnie bez sens słów tam wypowiedzianych i to jest przekłamanie całkowite. Pod koniec właśnie powstania styczniowego papież tym bardziej wspierał i mówił o tym, między innymi 18 sierpnia, gdy już rzeczy się chwiały, modlę się za Polskę, modlę się do świętego Stanisława Kostki, do świętego Andrzeja Boboli, mówiłem, prawda, że wam trzeba dział i broni, Więc natomiast najlepszy przykład, mówimy o Romualdzie Taugutcie, człowieku nieposzlakowanemu, nic dziwnego, że w sposób zakłamany, drański, gdy z Kremla w czasie II wojny światowej, gdy przychodziła okupacja sowiecka, gdy tworzono z tamtych zesłanych Polaków, którzy nie zdążyli pójść z armią generała Sikorskiego, tworzono różne armie, kościuszki i inne, stworzono i Traugutta, bo oni wiedzieli, że to jest postać święta, prawda, dla Polaków. Traugut, mimo że nie jest do dzisiaj, prawda, wyniesiony na ołtarze. I Traugut w lutym 64 roku pisał, że dziękuję za wszelkie wysiłki wspierania, wspierające powstanie, wspierające rząd narodowy i wierzy i dziękuję za za zrozumienie sprawy kanonizacji Józefata Kuncewicza, która nastąpi w 60. Tam, którym to roku.
A pan, panie profesorze, jak...
Być może naszemu widzowi chodzi o wypowiedzi Ojca Świętego z roku 64 i 5. To już rzeczywiście powstanie dogorywało, bądź już po oficjalnej dacie, którą dziś uznajemy za upadek powstania. Miały miejsce takie wypowiedzi krytycznie tak do duchowieństwa polskiego odnoszone. Tak, nie. Ale dlaczego? Rozumiano to wtedy jako próbę, znaczy Ojciec Święty, jak mówiono, próbuje ratować duchowieństwo, na które spada ogromny cios carskich represji. Te wywózki, że jako zwierzchnik Kościoła... Tak, zwłaszcza zakonów. Jako zwierzchnik Kościoła stara się dać do zrozumienia caratowi, tak, że on wyraża krytyczny stosunek, jakby oczekując, że strona przeciwna też odpuści troszkę tych represji. Tak to przyjmowano. A zresztą rok 65 i ten policzek, o którym mówiłem, Kolegium Polskie pod kierunkiem tylko Ojca Świętego, tak, za jego pieniądze, pokazuje wyraźnie, jaki był jego stosunek do sprawy polskiej.
Chodzi nie o akcydencje, o uboczne momenty, tylko o istotne.
Tak, o istotne sprawy. Jaki był dalszy kierunek działań Ojca Świętego. A potem Józefat Kuncewicz, a potem, nie mówiliśmy o tym, jakżeż Ojciec Święty był zaangażowany w pomoc dla polskich unitów prześladowanych na Podlasiu. Jakże zachęcał duchowieństwo, można powiedzieć, do łamania prawa. Pomagajcie, przechodźcie tą granicę z Galicji, prawda? Róbcie.
No bo unici byli przekonani, że...
Ale to też wygląda na to, a czy nie wygląda. Tak. Też widać tutaj, że Ojciec Święty widzi znacznie dalej, tak?
Oczywiście. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest nie możemy zatrzymywać się na poszczególnych wypowiedziach i wyrywać ich z kontekstu i z całości działania, czy to polityka, czy papieża, czy jakiejkolwiek osoby publicznej, bo wtedy błądzimy.
Taktyka była różna, strategia była bardzo propolska i tylko o Polsce...
Ważna była strategia. Ważna była strategia.
Ale pewnie nie było tak z każdym papieżem. Papież chyba Grzegorz XVI, no nie wiem.
Znaczy, Grzegorz XVI, proszę ojca, to...
Pogubił się.
Pogubił się, to jedna sprawa. Oczywiście. I doczekał się wielu słów krytycznych. Ale mimo wszystko, to co czasem w podręcznikach dawnych czytamy, że Grzegorz XVI potępił powstanie listopadowe, nie jest prawdą.
On oczywiście... To nie zależy, kto pisze, tak?
Tak. Tak, a to znaczy zależy, jak interpretuje. Bo powiedzmy tak.
To poważniejsze.
Grzegorz, żeby już nie rozwodzić się w szczegółach, żeby nie nużyć naszych widzów. Jedna sprawa, która dokładnie pokazuje, co tak naprawdę Grzegorz XVI powiedział na temat powstania. Pod naciskiem dyplomacji carskiej, i to trzeba powiedzieć tak, on ulegał dyplomacji carskiej o wiele bardziej niż Pius IX, który nie ulegał tej dyplomacji.
Głupcem
cara. Tak, Grzegorz XVI... wydał, no, wypowiedział swoją opinię, swoje zdanie, przesłał do królestwa, ale po pierwsze przesłał na adres biskupa, o którym wiadomo było, że już nie żyje. W związku z tym wiadomo było, że to wróci do Watykanu i upłynie ileś tam miesięcy, zanim to ponownie wpłynie do Polski przy ówczesnych środkach łączności i można to będzie ogłosić. Ale jak Dybicz dostał to do ręki, to zakazał ogłaszania tego w Królestwie Polskim, bo powiedział, więcej to nam szkody przyniesie niż pożytku. Tam była zupełna dwuznaczność jednego zdania, że Polacy powinni być posłuszni prawowitym władzom.
Dybicz, ten, który Polskę niszczył.
Tak. Co to znaczy prawowite władze? Dla Polaków wtedy prawowitą władzą był rząd w Warszawie. Oczywiście. Więc to była wielka dwuznaczność.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi Regina Kątkiewicz.
Prosimy.
Ja jestem nieco zaniepokojona tą pewnością siebie, jeśli chodzi o sprawę Kuncewicza, Józefata, czyli arcybiskupa połockiego, prawda?
Tak.
Ja mam przed sobą kopię drukowaną w podręczniku historii Michała Wiszniewskiego, historii literatury Michała Wiszniewskiego. A ponieważ pochodzę z Kresów, więc dosyć dobrze znam stosunek wielu Polaków do Ukraińców, Niektórzy byli bardzo serdeczni i układy były bardzo dobre, a niektórzy byli wręcz okropni. Ale co napisał w korespondencji do Józefa Kuncewicza Lew Sapieha w 1622 roku? Wy nadużyciem swej władzy i swoimi postępkami, powodowanie raczej próżnością i prywatną nienawiścią, aniżeli miłością ku bliźniemu, wbrew świętej woli, a nawet wbrew zakazowi żyplitej, byliście przyczyną i podżogą tych niebezpiecznych iskier, które wszystkim nam zagrażają pożarem, bądź bardzo zgubnym, bądź też wszystko trawiącym. To proroctwo o wszystko trawiącym ma następnie swoje, że tak powiem, oblicze w rzeziach, które urządzono Polakom. I w tym, że pisząc o rzeziach, ja tam przeżyłam nie tyle rzezie, co zagrożenie rzeziami, bo akurat rzezie mnie ominęły. Ale wspaniałe opracowania Seidera, który ujął bardzo rzetelnie stosunki polsko-ukraińskie, który pokazał bardzo wyraźnie to, co się działo na przedprożu wiosny po usunięciu wojewody Wołyńskiego, a jeszcze przedtem, jeżeli już się brać za tą sprawę od historycznych źródeł, to jeżeli weźmiemy fakt, że przez zresztą to wspomniemy, bo to już niepotrzebne jest w tej chwili. W każdym bądź razie to wszystko zostało pominięte w analizie sytuacji, która doprowadziła do tych rzezi.
Pani Regino, bardzo dziękuję. Poprosimy naszych gości o słowo. Ja myślę, że Lew Sapieha jedno, a widzimy, Józefa Koncewicz jest świętym, ogłoszony.
I pamiętajmy o sprawach unitów. Unici byli bardzo propolscy do czasu kombinacji austriackiej w XIX wieku, którzy celowo wskrzeszali nacjonalizm ukraiński. Na Podlasiu przecież to byli najlepsi, można powiedzieć, z Polaków. Oni siedzieli przez pół wieku prawie w zakopanych tych, prawda, jak to się nazywa, w ziemiankach, prawda, i czekali na kapłanów z Galicji, którzy przyjdą. Nie chcieli chrztów, bo uważali, że będą chrzty nieważne. Ba, nawet swoje dzieci chcieli niekiedy pozbyć się, że zostali ochrzczeni w cerkwi przymusowo. Oni wyjeżdżali tajnie do Galicji, czy na Jasnogórę przybywali, żeby księży katolickich móc od nich sakramenty przyjąć. Także to jedni z najwierniejszych, za to ich mordowano. Tutaj jest, przecież nawet zostali beatyfikowani grupowo nie tak dawno unici, ale tych do beatyfikowania byłoby dużo więcej. A
taka korespondencja, o której tak, pani wspomniała, tak, pani tak, Regina tak, Sapiechy tak, do Kuncewicza, jak to
znaczy, jeśli można tutaj coś dodać. Oczywiście to jest fakt. Jest taka korespondencja, jest cały list pełen gorzkich wyrzutów. Tylko to jest zupełnie inny temat. My byśmy tutaj musieli się cofnąć do XVI wieku, kiedy powstawała Unia, rozważyć, jakie były tego przyczyny, a potem jakie były reakcje i gdzie popełniono jakie błędy, bo oczywiście były błędy z obu stron. To nie jest dyskusja na tę chwilę. Ja bym tu nawet nie chciał tego
Kuncewicza
tematu...
przywołaliśmy z racji Traugutta.
Kuncewicza z racji Traugutta i z racji jego symboliki dla wieku XIX. Bo to był, myśmy nie powiedzieli tutaj wcześniej, była w 1853 roku, ile pamiętam, też beatyfikacja Andrzeja Boboli. To byli dwaj grekokatolicy i to była też polityka Piusa IX.
Drugi łacinnik,
tak, ale związany z... Była to polityka Grzegorza IX, przepraszam, Piusa IX, nastawiona na łączenie grekokatolik i katolik, na zbliżanie tych dwóch w łonie kościoła katolickiego grup. Potem było nawet porozumienie grekokatolików i katolików spisane w Rzymie. Czyli to był jeden z elementów jego działania na łonie kościoła. A przy okazji właśnie Józefata Kuncewicza mamy wspaniały przykład poparcia sprawy polskiej, chociażby przez tę symbolikę świecy Piusa IX, dlatego myśmy o tym wspomnieli. Bo to temat Unii to nie jest jakby na dzisiejsze nasze spotkanie, on by nam rozsadził tutaj tak nasze rozmowy.
Dodam tylko, że kult Józefata Kuncewicza w czasie powstania styczniowego był do niesamowity. Romuald Traugut nawet uważał, że on za mało występuje, bo wszyscy chcieli, dlatego że Unici tutaj byli polscy, a już robotę swoją robiła Austria, rozniecając właśnie ten nurt narodowy czy nacjonalistyczny. I dlatego to byli polscy. Chodziło o polskie wsparcie, a nie wsparcie Kuncewiczem, jego kanonizacją. I wspiera papież Polaków walczących przeciwko Rosji.
Czyli nie jest to takie proste rozumienie historii, bo różne wątki nam się gdzieś tam łączą, pojawiają, tak, i chociażby tutaj...
Romuald Traugut, drodzy słuchacze, był ogromnym orędownikiem. Jeśli coś, jakiś ślad był w odniesieniu do Piusa IX, to że za powoli to czyni. No ale Pius odpowiadał rządowi narodowemu, czyli jemu. Poczekajcie, teraz wam trzeba armat i broni, prawda? A Kuncewicz będzie, ale to był postulat polski, najlepszy z Polaków, prawda?
Żeby się spodziewali takiego słowa, czy gestu, czy sformułowania ze strony papieża, walczcie Polacy, ja wam błogosławię. Czegoś takiego wprost pewnie...
On nie był dowódcą, prawda? No to, i dzisiaj nie wiem, czy to byłby dobrze przyjęte, gdyby ktoś z duchownych powiadał, prawda?
No bo tu jednak, jeśli tak patrzymy, stolica, głowa kościoła i carska Rosja, no musi być...
Czy on tego nie mówi, mówiąc, że potrzeba wam w tej chwili, potrzeba wam armat i broni?
No ale to i dzisiaj dla nas jest jasne, że Ojciec Święty nie może do wojny zachęcać. No, ale, Kościół nie może do wojny zachęcać w ten sposób, że mówi, idźcie, walczcie, zabijajcie. Bo do tego to się sprowadza.
A do czego służy broni? Do czego służy armat?
Tak, natomiast tymi innymi prawda, określeniami i słowami skierowanymi do Polaków pokazywał, że tę walkę wspiera.
No, armaty we
ale no, to zrozumiałe. Zmienię do tego prawa Polaków do własnej ojczyzny, do własnego języka, kultury i wiary.
Ale cały czas jest głową Kościoła również. I nie może inaczej spoglądać, bo czasem w publicystyce możemy to wyczytać. No tak, ale on ciągle spoglądał na tą sprawę polską przez Kościół, przez sprawy Kościoła. No a jak miał spoglądać? Przecież był Ojcem Świętym, był zwierzchnikiem Kościoła katolickiego. Musiał tak spoglądać, bo inaczej sprzeniewierzyłby się temu, czym jest, czym był, kim
Dbanie
był.
Dbanie o państwo, którego tak był głową, tak samo, prawda?
Tak.
A jak wyglądały relacje, można powiedzieć, stolica apostolska, a Kościół, tak? Bo my mówimy, myślimy o Traugucie, o tych, którzy walczą, tak? Podejmują ten zryw, bo wprost to nie kapłani, prawda, podejmują zryw, ale jest to zryw narodowy, broniący też i prawa Kościoła, prawa do wolności religijnej. Jak tutaj te relacje wyglądały? Może chociaż słowo jakieś...
W takim razie, może ja to napomnę, tylko to profesor ewentualnie dopowie i skoryguje. Rzecz polegała na tym, jak to Kościół. Kościół był wtedy tak wykończony, arcybiskup Feliński zesłany, prawda, do Rosji. Inni decyzjalnych biskupów nie ma, są wykonani kapitulni. Także sytuacja...
Dobrze o tym też powiedzieć, żebyśmy wiedzieli,
tak,
co...
Sytuacja
wtedy...
była tragiczna. Biskupów, ordynariuszy brakowało. Byli tylko wikariusze kapitulni, którzy musieli za zgodą władz carskich, prawda, w różnych instytucji poprzedzających kolegium petersburskie, prawda, o którym ksiądz profesor w Petranie napisał się tę książkę, bo nie mogli się bezpośrednio porozumiewać, prawda, wolno. Później po powstaniu styczniowym to ten członek Towarzystwa Ziemiańskiego, pan Górski, jeździł do Ojca Świętego i tajnie hrabia Górski przekazywał wiadomości papieżowi, jak niektórzy żartowali. No, często się spóźniał, bo to wtedy później będzie już czas papieża Piusa X dla pokazania, no przepraszam bardzo, no ja jestem no, herbowy, prawda, a Pius X nie. A więc tajnie trzeba było to już od samego początku, nie tylko w powstaniu styczniowym, ale dalej nawet, aż po prawie pierwszą wojnę światową te kontakty. A w tym była sytuacja tragiczna. Zesłany na Syberię ten człowiek, ten biskup, ten hierarcha, który chciał jakoś to wszystko uładzić i niektórzy mają pretensje, że no, był przerażony tym, że śpiewy patriotyczno-religijne w kościołach mogą doprowadzić do skrajności. I w związku z tym Ojciec Święty tu występuje wręcz no, jako promotor sprawy polskiej. Mówi, że czołgi i broń i amunicja, a świętym Kuncewiczem poczekajcie, będzie świętym.
Pan profesor?
No możemy jeszcze dodać to, że w czasach, kiedy spadały te ciosy na polskie duchowieństwo, kiedy no, czołowe postacie z kościoła polskiego były prześladowane. Mówimy o zaborze rosyjskim, a weźmy tak. Karkę Ludduchowskiego, zaborze pruskim. Przecież to się razem wszystko łączy. Ojciec Święty nigdy nie, że tak powiem, nie tylko, że nie swojego poparcia nie wycofał, ale odwrotnie, demonstracyjnie okazywał swoje poparcie tym więzionym. Jakżeż pięknie mówił o Leduchowskim przecież. To był policzek dla Niemców. Jakże o Fijałkowskim potrafił mówić.
Tak jak prymasem Wyszyńskim mianował kardynałem w więzieniu.
Prawda? Właśnie, w czasie właśnie, kiedy byli najbardziej prześladowani, w stolicy apostolskiej mieli no, wspaniałe...
Przed prymasem Wyszyńskim taki gest ze strony papieża, tak. W odniesieniu do, właśnie to profesor Dziwkowski mówi, do kardynała Leduchowskiego, którego ściągnął dla Polski najpierw z nuncjatury, był nuncjuszem w Brukseli, żeby tutaj u nas w Polsce był, bo arcybiskup Gniezna był interreksem, prawda? I nawet miał prawo do dzisiaj, do purpury karnackiej, nawet jak nie był. Jest taki artykuł nawet w Revue des Souverains Ecclésiastiques mojego przyjaciela, który już nie żyje, o nazwisku Henri i o imieniu Henri Fassbender, który napisał o tym, jak on wyjeżdżał z Brukseli do Gniezna i po drodze przez Lyon, żeby sprzedać stare filetowe te sutanny i kupić sutannę purpurowo, bo tam najtaniej, bo tam te purpurę wyrabiają, prawda? A więc jechał, wiedział, że będzie spełniał funkcję interreksa, bo jako legatus natus był również interreksem i przysługiwał purpura.
Bardzo więcej Ojciec Święty to akceptował. Ku wściekłości władz zaborczych.
Bardzo
przemawia w imieniu całego narodu polskiego.
Za to spotkanie, za rozmowy. Będziemy je kontynuowali jeszcze w Radiu Maryja. Dzisiaj Stolica Apostolska, Powstanie Styczniowe. Nasi goście, pan profesor Ryszard Bender. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Ja, drodzy słuchacze i ojcu, dziękuję za tę możliwość.
I profesor Janusz Adziemkowski.
Dziękuję bardzo państwu.
Dziękujemy państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.